Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym Głosie z Krakowa. Dziś w Głosie z Krakowa będziemy mówili o szczerości. Nie, szczerze będziemy mówili. Jak to szczerze? Przecież wielu z was powie na pewno, że w każdej audycji jest też szczera rozmowa. No ale dziś wynika to przywołanie szczerości w związku z autobiografią, z tytułem książki, którą właśnie nasz gość napisał, ale zanim powiem, kto jest naszym gościem, to przywołam pewną rozmowę telefoniczną z ojcem Januszem Dyrkiem. Mówi, telefonując do mnie, że przecież są także z Krakowem związani ludzie, których ja pomijam. No tak, bo oni są teraz poza Krakowem. No ale, mówi ojciec Janusz, przecież urodzony w Krakowie, ten, którego rekomenduję, ale także i w Krakowie wydana została autobiografia przez wydawnictwo właśnie krakowskie. No i jeszcze trzeba też dodać to, że często ten, kogo rekomenduję, przyjeżdża do Krakowa. No więc dlaczego pan pomija jego obecność w Głosie z Krakowa? Ależ nie chciałem tego pominąć, tej osoby. No i na podstawie tej rozmowy zaprosiłem do szczerej rozmowy w Głosie z Krakowa, do zapowiedzi tego, co w całości można poznać w książce. W książce zatytułowanej Szczerze nie tylko o sobie. A autorem tej książki jest pan Jerzy Zelnik, którego serdecznie witam przy mikrofonie Radia Maryja.
Szczęść Boże, wszystkich słuchaczy witam
serdecznie. Panie Jurku, jeśli tak przeszlibyśmy, bo właściwie jesteśmy równolatami. Pan skończył 70 lat. Spogląda wobec tego na to minione życie w taki sposób syntetyczny, syntezę tego życia. Ja przyznam, że za tą książką, w której pan próbował właśnie opisać to spojrzenie syntetyczne, chodziłem dość długo, ale w końcu znalazłem. Znalazłem i miejsce, i księgarnię, i wydawnictwo, w którym się znalazła, to Szczerze nie tylko o sobie. Zapytam skąd ta myśl właśnie teraz, gdy się skończyło 70 lat.
Tak, no cóż, jestem w służbie ojczyzny od 35 lat, czyli właściwie połowę życia. Staram się być dosyć aktywny na polu społeczno-politycznym, nigdy nie będąc politykiem, ale nie wystarczał mi mój zawód nigdy. Zawsze starałem się być takim właśnie człowiekiem zaangażowanym, więc być może stąd ten tytuł, że nie tylko o sobie, również o ojczyźnie, o innych ludziach, o jakichś zjawiskach, które nie są mi obojętne.
A ja przeczytałem w tej książce o celu tej książki. Cel książki to, że stanie się ona dla czytelników inspiracją w dokonywaniu oceny dotychczasowego życia i stwierdzenia, czy i kiedy można nawet życie realizowane do pewnego momentu w inny sposób po znalezieniu drogowskazu go zmienić. Pan jest katolikiem?
Ja się drugi raz urodziłem, jak mówił Jezus Chrystus, mianowicie mając 24 lata, dzięki kobiecie, tak jak Mieszko I. Przepraszam, że się tak śmiało porównuję. Dzięki mojej żonie, wówczas jeszcze narzeczonej Urszuli, świętej pamięci, poznałem Jezusa Chrystusa.
Wtedy też przed przyjęciem sakramentu małżeństwa musiało nastąpić przyjęcie sakramentu chrztu świętego, sakramentu bierzmowania. Ale dzisiaj pan użył, tak poważnie mówiąc o swojej żonie, ale gdy książkę czytam, to wszędzie jej imię brzmi inaczej, Urszulka. Tak jak bardzo bliska osoba, bliska. Już teraz na tym świecie jej nie ma, choć zawsze i w myślach, w duszy towarzyszy panu.
Ja mam wrażenie, że ja nie jestem wdowcem. Tak niedawno pojąłem, że jestem ciągle żonaty, że ona mi towarzyszy, że po tych 46 latach wspólnego życia właściwie trudno powiedzieć, że jest nieobecna. Ona cały czas gdzieś duchową ma taką chyba pieczę. Pytam ją o zdanie. I chyba uzyskuję odpowiedzi jakieś takie, prawda? Nie chciałbym, żeby to miało jakiś taki naiwnie mistyczny charakter, ale rzeczywiście się z nią kontaktuję i staram się widzieć jej oczyma swoje postępowanie, swoje wybory.
Jest takim punktem odniesienia do tych działań, które pan teraz podejmuje, zawsze jest, mając takich, można powiedzieć, przewodników, człowiek w duszy, w zamyśle zadaje sobie pytanie, a jak ty, pan się pyta na pewno, Urszulko, postąpiłabyś w tym momencie? Gdy patrzymy na opis, który pan przedstawia, waszego małżeństwa trwającego przecież ponad 40 lat we wspólnocie, to pan tam opisuje, nawet takie słowa przywołam, cierpliwe budowanie wspólnego życia. A kto był aktywniejszym w tym sklejaniu tego, co się w jakimś momencie mogło popsuć, to ja wiem, bo książkę czytałem, ale proszę naszym słuchaczom powiedzieć.
Cóż, mnie się wydaje, że ten fundament miłości, który nas, że tak powiem, był naszą skałą tego domu, który nazywamy małżeństwem, że ten fundament powodował, że i Urszulka, i ja w sytuacjach kryzysów, które nam się zdarzały, i to nierzadko, dążyliśmy jednak do takiego powrotu, przebaczając sobie wzajemnie winy. Szczególnie ona mnie, bo ja jednak tutaj byłem, że tak powiem, miałem pełniejszy worek win niż ona, zdecydowanie. Więc myślę, że oboje zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że byłoby katastrofą dla nas, gdyby jakieś te właśnie kolejne kryzysy miały nas oddalić od siebie. Zresztą bywały takie próby i po trzech dniach jakiegoś, prawda, cichych tak zwanych, już nam brakowało tej drugiej osoby, prawda, więc nie byliśmy w stanie dłużej niż 3-4 dni być w takiej separacji, można by powiedzieć. Nawet bardzo pogniewani ze sobą próbowaliśmy zasypywać właśnie te pęknięcia.
Często, gdy opowiada się o życiu aktorów, to życie małżeńskie przedstawiane jest jako ulotne, tu rozbijające się, a pan jest, państwa małżeństwo było takim przykładem budującym dla widzów korzystających z państwa, pana twórczej działalności, ale także i dla tych, którzy swoje małżeństwa chcą budować na różnych wzorcach, współczesnych wzorcach. No i gdy ktoś mówił, no jak ktoś jest aktorem, to tam małżeństw kilka, tak sobie to określają, tak, bo przecież sakrament małżeństwa jest jeden, przyjmują, a wtedy w odpowiedzi otrzymywali, no ale popatrzcie na zelników. I myślę, że to takie dawanie świadectwa jest bardzo ważne. W książce młodzi i starsze małżeństwa mogą odnaleźć wskazówki, które pan na podstawie waszego życia małżeńskiego może przekazać. Przed chwilą mówił pan już o takim właśnie odnajdywaniu, powracaniu do siebie. Nawet po tych trzech dniach to jednak powracaniu do siebie. I to jest najważniejsze. Powiedzieć przepraszam i powiedzieć wybaczam. A droga do tego, aby wreszcie było tak, jak być powinno, aby wszystkie elementy układanki znalazły się na swoim miejscu. To znów cytat z tej książki, czyli powrót z Krakowa do Warszawy. W Krakowie to przebywanie na zaproszenie i tam Teatr Stary i zamieszkiwanie nawet na tym piątym piętrze, a hasające szczury po tych korytarzach. A ja tylko sygnalizuję różne miejsca w opisu wzięte, a potem doszliście do wniosku, nie, musimy wrócić. To była ważna decyzja. Ważna decyzja was dwojga, ale także dotycząca pana działalności zawodowej.
Tak, to była bardzo trudna decyzja i właściwie ex post teraz po latach patrzę na nią jako na wątpliwą, dlatego że oczywiście ominęło mnie to apogeum artystyczne Starego Teatru, który zawsze będę uważał za swój teatr macierzysty, mimo że tu byłem tylko 2,5 sezonu. Ale rzeczywiście nas wygoniło z Krakowa, mojego rodzinnego miasta, bo przecież tu się urodziłem. No parę czynników. No między innymi, prawda, sankcje, które spotkały mojego ukochanego dyrektora Zygmunta Hibnera, świętej pamięci. Poza tym, no te warunki mieszkaniowe, oddalenie od rodziny i Urszuli i mojej. Także było szereg przyczyn, dla których wróciliśmy jednak do Warszawy. Nie z powodu jakichś właśnie korzyści, które mogły nas spotkać zawodowych, tylko to była taka, najmniej właśnie te korzyści tutaj zagrały, najbardziej właśnie te względy emocjonalne, ideowe i mieszkaniowe też, nie ukrywam.
Były też przez to właśnie role utracone. Nawet takie, które spowodowały, że kontakt reżysera z panem no, urwał się w tym momencie, gdy nie zdążył pan nawet wytłumaczyć, dlaczego nie podejmie tej roli, którą on panu przygotował w Teatrze Starym, bo musi podjąć tę ważniejszą w małżeństwie, które musi mieć wspólne decyzje i na tej podstawie wspólnej decyzji chce być w Warszawie.
Tak, do dziś pamiętam tę rozmowę gwałtownie urwaną, kiedy Konrad Świnarski usłyszał, że muszę wrócić do Warszawy. Uznał to za zdradę. Bo tak jak Peter Brook, z którym miałem szczęście się spotkać, uważał, że trzeba być no, w pełni oddanym sztuce. Tak samo Świnarski uważał, że należy porzucić bardzo wiele wartości na rzecz sztuki, że sztuka tutaj nie toleruje, prawda, takiego, że tak powiem, częściowego poświęcenia się jej. No i rzeczywiście Świnarski do końca życia już mi ręki nie podał, zresztą krótkiego swojego życia, bo zginął w 75 roku w katastrofie lotniczej.
A Brook proponował panu inną rolę teatralną, objazd całego świata, ale z dala od rodziny. Chciał pan zgodzić się na przyjęcie tej roli, ale razem z rodziną. Będziemy jeździli razem. Nie chciał się zgodzić na to. I wybrał pan rodzinę, ale też i wędrowny teatr w Polsce, tylko że tu, razem, blisko.
Tak, tak. Moja żona zdecydowała się na to, żeby nie było korespondencyjnego małżeństwa, co jest udziałem bardzo wielu małżonków, którzy muszą się rozstawać ze względów zawodowych, prawda, tutaj aluzja do naszej rozmowy. I rzeczywiście żona, będąc charakteryzatorką w telewizji najpierw krakowskiej, tu na Krzemionkach, później w Warszawie, zdecydowała się w 76 roku towarzyszyć mi w mojej drodze. Jeszcze nie mieliśmy dziecka, żona walczyła o to, żeby być matką od 69 roku. No, popełniliśmy ogromny błąd w okresie narzeczeńskim, który też bezlitośnie opisuje w swojej książce. Także byliśmy w tej drodze, ażeby stać się szczęśliwymi rodzicami i chcieliśmy być razem, prawda, pokonując wszelkie trudności. Nieraz to się wiązało z ogromną cierpieniem mojej żony, która walczyła, prawda, nawet właśnie decydując się na bardzo bolesne zabiegi, żeby jednak ocalić macierzyństwo. Tak to było. Także cóż, zostałem rzeczywiście do dzisiaj, a szczególnie do dzisiaj, prawda, szczególnie dzisiaj, jestem od lat, walczę o życie poczęte, o ten właśnie ideę, którą my chrześcijanie staramy się kultywować, że dla nas liczy się życie od poczęcia do naturalnej śmierci i się nawet angażuje, ilekroć mam okazję, żeby walczyć o ocalenie życia każdego, jeżeli to jest możliwe. I w związku z tym też moje doświadczenia traumatyczne, wydaje mi się, owocują w ten sposób.
A teraz jest pan dziadkiem. Syn i synowa mają wnuczęta. To największa radość. Sam tego też doświadczam i muszę przyznać, że być dziadkiem to jeszcze więcej niż być ojcem.
Tak. Pamiętam, jak nogi mi się ugięły, kiedy usłyszałem, że mam syna. On był przedwcześnie się urodził, więc troszkę spędził dni w inkubatorze. No ale był zdrowy i mimo, że żona pierwsza w Polsce urodziła po takich komplikacjach, to jednak chłopak jest zdrowy, wysportowany i będzie miał trzecie dziecko w lipcu, Helenkę. Mamy Franka, Klarę i teraz będzie Helenka. No jestem bardzo szczęśliwy oczywiście i wiele poświęcam. Być może nie zawsze to się przekłada na czas, bo jestem bardzo aktywny zawodowo, ale ogromnie dużo przykładam wagi do wychowania tych dzieci. Ile tylko mogę, to próbuję być jeszcze takim, może i ojcem, nie tylko dziadkiem, prawda? Bo jestem niewyżyty jako ojciec, mam jedno dziecko i to też cudem. Ale właśnie te wnuki, no nie spodziewałem się, że mój syn będzie miał aż troje dzieci. On też zresztą nie.
Jeszcze nie można mówić stop. Ale ja tak pamiętam jeszcze z mojego okresu dzieciństwa, młodzieńczego, kiedy oglądałem pana w Faraonie. No, wielkie przeżycie wówczas, potem te następne role. Czuje się pan spełniony aktorsko?
Aktorsko zdecydowanie tak, dlatego wziąłem się za reżyserię, właściwie reżyserowałem już sam siebie, bo pracowałem też na polu tak zwanego one-man show, czyli teatru jednego aktora. Nigdy mi nie wystarczała praca w teatrze czy w filmie. Zawsze chciałem jeszcze mieć to pole samodzielności, takiej suwerenności i znajdowałem je właśnie działając w małych formach teatralnych, pisząc sobie scenariusze do monodramów. Natomiast no, pierwsza większa reżyseria to był Macbeth w Białymstoku, gdzie niepotrzebnie zagrałem Macbetha, bo jednak powinno się pilnować, mieć to oko reżyserskie z zewnątrz. Jak się gra główną rolę na scenie szczególnie, to jest bardzo utrudnione reżyserowanie. No i później, kiedy byłem już dyrektorem teatru w Łodzi, też dwukrotnie podjąłem się pracy reżyserskiej, ale nie rozpychając się tam, dawałem oczywiście zarobić innym. A ostatnio wyreżyserowałem bardzo ważną w moim życiu rzecz, Blizny Pamięci o Janie Karskim z Sebastianem Rysiem, wnukiem Zbigniewa Rysia, który uratował z Nowego Sącza Jana Karskiego, ryzykując życiem. Także to też była taka fantastyczna przygoda. Mieliśmy premierę niedawno, 25 maja w Siedlcach.
No ale ta Barbara Radziwiłłówna, ten czas, kiedy także przedstawiał pan Augusta, Zygmunta Augusta, wydawało się panu, że pewne role są już dla pana tylko, bo jest to jakby dopełnieniem, a potem się okazuje, że ktoś inny je wypełnia. Czuje się wtedy żal, smutek, że to nie mnie?
No rzeczywiście rola, z którą się najbardziej, kostiumowa rola, z którą się najbardziej związałem, to był Zygmunt August. Zresztą z tym się wiąże też pewna anegdota, mianowicie na jesieni 70. chyba 8 jeszcze roku przeczytałem Kuchowicza książkę pod tytułem Zygmunt August i tak sobie pomyślałem w cichości, w marzeniach swoich gdzieś, że ach, jakbym chciał zagrać tę rolę. I proszę sobie wyobrazić, że pół roku później dzwoni do mnie Janusz Majewski i proponuje mi tę rolę. No, mówię, boska reżyseria. Więc naprawdę to jakaś taka, nie wiem, to bajka. I rzeczywiście z tą rolą się czuję do dziś, można powiedzieć, związany. Do dziś dlaczego? Dlatego, że jako wielbiciel polskiej historii, począwszy od nawet może Siemomysła i Mieszka I, aż do dziś, studiując tę historię dzięki Davisowi, a szczególnie dzięki mojemu przyjacielowi Andrzejowi Nowakowi, który teraz pisze tę historię, prawda, Polski, czułem się związany nie tylko artystycznie z tą rolą, ale również jako gorący patriota, człowiek, który przeżywa właściwie na nowo wszystkie wydarzenia, które były związane z moją ojczyzną. I właściwie kiedy się gdzieś wgłębiam w naszą historię przy pomocy teraz tej pracy Andrzeja Nowaka, to przeżywam jakby od nowa wszystkie porażki i sukcesy nasze polskie.
Panie Jurku, jest też w końcówce książki taki rozdział On, czyli nie ja. W wielu ostatnich miesiącach słyszało, jak się zaczęły takie różne propagandowe akcje przeciwko panu. No ale jak już mówimy szczerze, a w tej książce też jest szczerze tam napisane, obronił się pan. Obronił się pan tą swoją szczerością, przedstawiając ten fakt, który miał miejsce, gdy był pan młodzieńcem.
Tak, ja muszę powiedzieć, proszę Państwa, że gdyby, pamiętam tę walkę przeciwko lustracji, którą przeprowadzono i w Niemczech, i w Czechach, u nas nie. I pamiętam przecież, że kiedy rozpoczęła się jednak taka naprawa tej sytuacji przez rząd pana mecenasa Olszewskiego, premiera, i Antek Macierewicz, mój kolega szkolny, przedstawił taką no, bolesną listę, prawda, lustracyjną, no to ten rząd został zmieciony, prawda. Sławna nocna zmiana nakręcona przez Jacka Kurskiego, którą można oglądać do dziś. Więc, no cóż, te zaniechania i przemilczenia na dobre nam nie wyszły i my tu w Polsce się borykamy do dziś z tym problemem. Ja muszę powiedzieć, że gdybym wiedział o tym, że jako młodzieniec, 18-letni, zostałem wkręcony w taką rozmowę, bo ja nie wiedziałem o tym. Ktoś może powiedzieć, jak to pan nie wiedział? No to co, pan w jakiejś malignie podpisywał to? Otóż, proszę państwa, wierzcie mi, że ja po roku czy dwóch, jak śmieję się, mówię, że na tej pustyni, gdzie było do 50 stopni, to mi wyparowało z głowy to wszystko, ten mój błąd, prawda, który starałem się natychmiast uderzyć w piersi, kiedy usłyszałem o tym, zobaczyłem, no po prostu czarno na białym, że ja podpisałem takie zobowiązanie, mając 18 lat. Ale proszę państwa, kto z nas, mając 18 lat, jest dobrze zorientowany w polityce. Tylko mówię, dlaczego on, bo pan profesor mnie zapytał tutaj, dlaczego on. Niektórzy mają mi do zarzucenia, że ja się odcinam od tego zelnika wczesnomłodzieńczego. Ale proszę państwa, ja się drugi raz urodziłem w 69 roku, przyjmując chrzest. I rzeczywiście to jest zupełnie inna formacja. Ja już w 68 roku, kiedy jeszcze nie byłem ochrzczony, już byłem w opozycji, już byłem na tych, prawda, studenckich naszych manifestacjach i na uniwersytecie, i pod Politechniką 9 marca i 8 marca. Także to był inny człowiek, więc ja mówię dlatego on, żeby pokazać, że można w życiu dokonywać wyborów, które są rodzajem i nawrócenia politycznego, i nawrócenia religijnego.
Jakiego pytania zabrakło w tej krótkiej rozmowie z panem, a którego pan by się spodziewał, że powinienem był zadać?
No cóż, bazujemy na tej książce. Ona jest rzeczywiście pewnym rodzajem i świadectwa, i spowiedzi. Ja jestem dla siebie bezlitosny. I cóż, w tej książce staram się też oszczędzać prywatność niektórych osób, szczególnie mojej synowej, która mnie o to prosiła. W związku z tym ta książka z konieczności no, nie mówi o wszystkim, prawda? Natomiast to, co jest ważne dla mnie, poprzez moje błędy, czy nawet i dokonania jakieś, no, bo nie chcę być tu fałszywie skromny, rzeczywiście czuję się człowiekiem szczęśliwym. Mimo tych wszystkich potknięć i błędów. No to cóż, to ta książka nie wyczerpuje mojego życia, 52 lat mojej pracy od 64 roku. Także być może jest bardzo dużo jeszcze pytań, które się cisną na usta, ale tego nie wyczerpiemy w 27 minut.
Ale jest ostatni rozdział, który objęty został takim tytułem. Moja miłość Polska.
No tak, to jest, rzeczywiście ja jestem chory na Polskę. Ja pamiętam, jak moi rodzice, kiedy jeszcze byli w partii, oni też wierzyli, że może ten ustrój może być jakiś tak dla ludzi, no skoro musimy w tym ustroju jeszcze kilkaset lat, bo ktoś przypuszczał, że to się skończy, prawda, tak szybko, no to trzeba znaleźć coś pozytywnego, żeby nie oszaleć, żeby nie żyć w jakimś takim niszczącym pesymizmie. Ale rzeczywiście ja, jako młody człowiek, no to głównie, prawda, seks, sport, prawda, później ta Polska stała się refrenem i tu nie tylko wydarzenia sportowe, ale właśnie dokonania polskie. I później to fascynowanie się wszystkimi i odkryciami, i jakimiś planami, i to, że ja słyszę, że my mamy jakąś szansę, prawda, wybić się na samodzielność jakąś gospodarczą. Ja się dlatego pasjonowałem też nie tylko właśnie swoim zawodem, zawsze się koledzy dziwi, a co ty się znasz na helikopterach, czy tam na innych sprawach? No otóż tak, rzeczywiście, ja czytam z zapartym tchem o tych naszych dokonaniach gospodarczych, o naszych odkryciach. Fascynuje mnie enigma, do której dopiero się Anglicy przyznali niedawno, do tego, że jednak Polacy, prawda, złamali te szyfry niemieckie. I to mnie pasjonuje, dlatego, no mówię, na równi z tym, co jest sztuką, co jest tym związanym z moim powołaniem, interesuje się, pasjonuje się. Dalej i sportem oczywiście, Euro 2016 przed nami, ale jednocześnie kiedy słyszę, że Morawiecki mówi ostatnio, że możemy być potęgą w dziedzinie autobusów elektrycznych, prawda? No to od razu ja doznaję jakiegoś przyspieszenia, prawda, tutaj wewnętrznego, jakaś taka adrenalinka jest, oho, będziemy może tutaj coś znaczyć na świecie również w dziedzinie gospodarczej.
Serdecznie dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, która zapowiada, że pełniej jeszcze można w tej książce, w tej autobiografii, szczerze nie tylko o sobie. Jest to nietypowa autobiografia znanego przecież dla wielu i młodych, i starych artysty. Ale chciałbym jeszcze podziękować oprócz panu, również ojcu Januszowi Dyrkowi, że powiedział, iż można, że właśnie ten głos z Krakowa mógłby jeszcze i taki temat podjąć. I tymi dwoma podziękowaniami kończę audycję, zapraszając jednocześnie was, drodzy przyjaciele, za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!